Baby o rybach? Musisz tego posłuchać. Zapraszam, Monika Zetka.
Aha!
Witam wszystkich słuchaczy Radia Gozdawa w audycji Baby o rybach. Moim gościem jest dziś Paweł Gugała, do tej pory kojarzony również ze sklepem i kanałem na YouTubie Wędkarski Sztos. Od niedawna część ekipy sklepu wędkarskiego Zadzior.pl. Witaj, Pawle, bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilę, żeby sobie tutaj ze mną porozmawiać.
No, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. I przepraszam od razu za mój głos i ewentualne utrudnienia, ale jestem trochę przeziębiony, ale będę się starał nie dać plany.
Dobrze, na pewno będzie wszystko ok. Dobrze, tak zaczynając, takie moje pytanie. Kiedy pierwszy raz złapałeś za wędkę i w jakich okolicznościach?
Słuchaj, no ja miałem tą przyjemność, że tak naprawdę odkąd pamiętam, to wychowywałem się nad jeziorem. Wiesz, pochodzę z Mazur, z bardzo pięknego miasta, ze Szczytna. Tam do najbliższego jeziora miałem jakieś 600 metrów. W samych okolicach Szczytna są po prostu dziesiątki, jeśli nie setki jezior. Więc tak naprawdę od kiedy pamiętam, to my z kolegami już po tych jeziorach hasaliśmy pierwsze wędki, samoróbki, bo jeszcze nie było sprzętu, haczyki, wiesz, kombinowanie, haczyki ze spinaczy wiórowych, żyłki z dratwy, spławiki, z piór gęsich, także no, takie czasy były i tak naprawdę jestem nad wodą, odkąd tylko pamiętam.
A, czyli tak bardziej właśnie z kolegami się zaczęło, niż tam ktoś cię z rodziny wkręcił, jak to często osoby, z którymi właśnie rozmawiam.
Tak, no, tak, dokładnie z kolegami łowiłem, ale u mnie praktycznie wszyscy wujkowie i kuzyni też łowili, a że koledzy byli najbliżej, bo wychowywaliśmy się na takim dość dużym osiedlu, więc najczęściej te najmłodsze lata spędzałem z kolegami, a później już takie poważniejsze wędkowanie, to i był wujek i kuzyn, którzy gdzieś tam po zawodach startowali, takich spławikowych. Pamiętam na przykład, jak przygotowywali sobie zanęty, wiesz, sami na przykład przecierali na sitach wafle, biszkopty, te wszystkie składniki. Także od nich też się sporo uczyłem. Przy czym to już było takie bardziej zaawansowane wędkowanie, pierwsze pływanie po jeziorach, pierwsze łowienie na żywca, pierwsze spinningowanie. No z kolegami to bardziej była taka zabawa, nieświadome wędkowanie, ale jak już doszli do tego wujkowie, kuzynostwo, no to już się zaczęło tak fajnie robić i wyniki były naprawdę przyzwoite.
A czy z którymiś kolegami, z którymi zaczynałeś, dzisiaj się też czasami jeszcze umawiasz na ryby? Czy oni dalej łowią, czy na przykład wyszło, że już tylko ty łowisz?
Tak, chłopaki łowią, z tym, że troszkę nasze drogi życiowe się porozjeżdżały. No, Szczytno, Mazury, gdy ja się tam wychowywałem i dorastałem, no to był dość biedny region Polski, wiesz, ponad 20% bezrobocia, tak więc kto mógł i miał jakiekolwiek możliwości, wyjeżdżał z miasta, wiesz, do większych. Ja wyjechałem na studia do Olsztyna, potem z Olsztyna tutaj przywędrowałem na przedmieścia Warszawy, no i tutaj z żoną, wiesz, już tak można powiedzieć, że zapuściliśmy korzenie, tutaj się urodziły dzieci i tak sobie na tych przedmieściach Warszawy mieszkamy. Z kolei koledzy, wiesz, no porozjeżdżali się praktycznie po całym świecie, jak nie jakieś Niemcy, Wyspy Brytyjskie, jeden gdzieś tam mieszka w Szczecinie, także no, te nasze drogi się porozjeżdżały i też rzadko mamy teraz możliwość, żeby się gdzieś złapać. Aczkolwiek zdarza się tak, że na przykład któryś z kolegów gdzieś tam z dawnych lat jest w Warszawie i się kontaktują, co nie, żeby gdzieś się spotkać nad Wisełką, wyskoczyć na ryby. To też jest zupełnie inne łowienie niż to, co my kiedyś robiliśmy za kajtka, to jak łowiliśmy na mazurskich jeziorach, jakie ryby. Także nie wszyscy też mieli możliwość poznania takiego rzecznego łowienia. To jest zupełnie inna dyscyplina sportu, także jak mam możliwość, a któryś z chłopaków jest gdzieś w okolicy, to jak najbardziej gdzieś tam się łapiemy na rejonie i łowimy wtedy.
No masz rację, ja pamiętam jak najpierw zaczynałam łowić na jakichś takich właśnie jeziorach, a później zostałam zabrana nad wartę. To troszkę się zdemotywowałam po zerwaniu paru przynęt po praktycznie jednym rzucie. No i stwierdziłam, że chyba jednak wolę gdzieś na jeziorze łowić niż właśnie w rzece. No, ale później troszkę mi się też odmieniło na pstrągach.
A ja z kolei powiem ci, że byłem oczarowany, jak pierwszy raz wylądowałem nad Wisłą. Mhm. Jak zobaczyłem poza Warszawą, jak Wisła wygląda. I w ogóle jak się tutaj łowi ryby, jeśli chodzi o zestawy gruntowe, czy o sam spinning. Byłem oczarowany, wiesz, jak miałem pierwszy strzał bolenia, to jest coś niesamowitego, wiesz, ja się wychowałem na takich rybach podstawowych, jak okoń, szczupak i masa białorybu, co nie? Okoń, szczupak był łowiony głównie na początku sezonu, potem wrzesień, październik, jeszcze dopóki ryby nie zeszły na zimowiska. No i to wszystko, a tutaj na rzece, zwłaszcza na Wiśle, jest piękne to, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Idziesz sobie na ryby z takim nastawieniem, no nijakim można powiedzieć, żeby po prostu odhaczyć listę obecności, a może ci się przytrafić taka przygoda, którą zapamiętasz na długie lata. Także to jest chyba w tej Wisełce najbardziej pociągające niż taka ligowa, mazurska szarzyzna. Chociaż największego swojego sandacza w życiu, jakiego widziałem, to właśnie widziałem na Mazurach w Szczytnie na Jeziorze Domowym Dużym. Jeszcze kiedyś tam były sandacze i kuzynowi uderzył na wahadło szczupakowe. Był po prostu niemalże wielki jak łódka, wiesz, nie byliśmy w stanie go podebrać do podbieraka i spadł nam, ale nie, wiesz, nie chcę teraz tam fantazjować, ile mógł mieć. Na pewno grubo ponad metr, nigdy później nie nawet gdzieś tam wśród kolegów na zdjęciach nie widziałem tak potężnej ryby.
No to może gdzieś tam jeszcze się schował i jeszcze czeka gdzieś.
No już chyba
kto tam wie.
Już to cenę wraci, jak mówią Czesi.
A czy jak zaczynałeś w takim razie łowić i tak się wkręcałeś i kolejne jakby etapy przychodziły, to wiedziałeś, że ta pasja zostanie z tobą na dłużej i że to się też przerodzi w pracę?
Nie. W życiu bym się nie spodziewał. Aczkolwiek ja jestem takim człowiekiem wody i lasu, bo wychowywałem się w takich warunkach, wiesz, że było blisko do wody, blisko do lasu. Ja się czuję po prostu na świeżym powietrzu rewelacyjnie. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to tam się przerodzi w jakąś taką głębszą pasję albo nawet jakieś powiązania zawodowe. Ja też w swoim życiu miałem taki kilkuletni rozbrat, z wędkarstwem. Wkręciłem się w siatkówkę. W siatkówkę grałem w drugiej lidze. 6 sezonów rozegrałem, więc 6-7 lat miałem przerwy od wędkowania. Dość wcześnie zacząłem, bo w wieku 15 lat zacząłem grać w drugiej lidze i dość wcześnie skończyłem, bo w wieku tam 20-21 lat, jak już zobaczyłem, że nie będę w stanie pewnego progresu zrobić, przeskoczyć pewnej poprzeczki co do swojej gry, to stwierdziłem, że żeby to wcześniej zakończyć. I później wróciłem do wędkarstwa po tych kilku latach przerwy, no i byłem zdruzgotany i bardzo żałowałem, że na te kilka lat wędkarstwo zaniedbałem. Bo to, co spotkałem, wiesz, nad wodą, a raczej pod wodą i efekty wędkarskie, no to po prostu to się zmieniło wszystko nie do poznania przez te kilka lat, 6-7 lat wystarczyło.
Tak, czyli że się troszkę zawiodłeś, co się wydarzyło w tak krótkim czasie.
Troszkę się zawiodłem. Dokładnie, z jednej strony się cieszę, bo ta przygoda z siatkówką, no to było coś niesamowitego, takiej przygody życiowej, życzyłbym każdemu. Zresztą ja całe swoje życie też staram się traktować jako przygodę, różne przygody, dłuższe, krótsze, mniejsze. Staram się, żeby to moje życie nie było takie jak wszystkich. I z jednej strony się bardzo cieszę, że miałem tą wielką przygodę z siatkówką, ale z drugiej strony żałuję, ile mnie ominęło. Jakbym mógł się cofnąć w czasie, to bym chociaż próbował gdzieś tam w wolnych chwilach troszeczkę powędkować. No żeby tego nie odstawiać tak zupełnie na kilka lat.
A jak to się w takim razie stało, że po tym powrocie do wędkarstwa stwierdziłeś, że może jakoś się też zawodowo tym zaczniesz zajmować?
Wiesz co, to jest, generalnie te wszystkie sytuacje to są takie trochę zbiegi okoliczności. Pojawiasz się w pewnym czasie, spotykasz pewnych ludzi i wydarzają się pewne sytuacje, które powodują, że jesteś akurat teraz w tym miejscu, w którym mógłbyś się nie spodziewać rok czy dwa lata temu, że w nim będziesz. Więc to nie do końca jest wszystko tak planowane z jakimś wyprzedzeniem. Ciężko mi stwierdzić. No, człowiek ma tam jakieś, no można powiedzieć, nie wiem, marzenia wędkarskie czy plany, które chciałby zrealizować. Coś tam stara się robić w tym kierunku. No jakieś tam pewne rzeczy po drodze, sytuacje tak się układają, gwiazdy na niebie, że tak naprawdę ja też nie jestem teraz w stanie powiedzieć, co, gdzie będę i co będę robił za rok, dwa czy pięć i w jaką stronę to się rozwinie, bo ścieżek przez życie jest naprawdę dużo. Każdy z nas ma prawo wybrać złą, ale nigdy do końca nie wiemy, w którą stronę to pójdzie i jak się zakończy. To też jest fajne.
No tak, to też faktycznie piękne, że sobie można się czegoś nie spodziewać, że tak wyjdzie, a i tak jest super. A w takim razie...
A wiesz, a to do, bo to jakoś tak szło w tą stronę może tego kanału na YouTube, który sobie otworzyłem, to powiem ci, że pierwszy kanał na YouTubie chciałem otworzyć, to był jakoś 2009-2010 rok, jakoś tak. Pamiętam, że obejrzałem gdzieś filmy Lucia, bo Lucio chyba był jednym z pierwszych YouTuberów i tak go oglądałem i wiesz, tak patrzę, kurczę, gościu za bardzo nie umie łowić. Oczywiście nie umując nic Lucio, bo to jest przesympatyczny, bardzo szczery i boży człowiek, jeden z najfajniejszych w tej branży, jakich spotkałem. I tak sobie myślałem, kurczę, facet za bardzo nie umie łowić, gromadzi wokół siebie jakąś społeczność, tworzy jakiś film, jakąś pracę twórczą wykonuje. I tak stwierdziłem, że ja też coś takiego zrobię. Akurat wtedy jechaliśmy z żoną na wakacje do Egiptu, więc ją namówiłem, mówię, kochanie, kupimy sobie kamerę GoPro, pojedziemy z nią na wakacje, sobie tam te wakacje ponagrywamy, a ta kamera nam zostanie, to ja potem będę na ryby ją zabierał i będę sobie nagrywał i tworzył kanał na YouTubie. I dzień przed wylotem pojechaliśmy, jakieś wylatywaliśmy rano, a po południu pojechaliśmy do sklepu kupić kamerę GoPro. To wtedy jeszcze nie był tam tak rynek kamer GoPro czy tych kamer sportowych rozwiniętych. Był jakiś sklep w Warszawie z kamerami GoPro. Pojechaliśmy, no i w korku staliśmy się, spóźniliśmy 15 minut, żeby tą kamerę kupić. No i się nie udało i ten pomysł gdzieś tam... No, nie wypalił. Podłożył się w czasie, można tak powiedzieć. I później tak za jakiś czas znowu mnie tknęło, że może ktoś by tam ponagrywał, że tych kanałów jest coraz więcej, że nawet to fajnie ludziom wychodzi, może też byśmy ja czy z kolegami spróbował coś tam ponagrać. I tak mówię, dużo rzeczy też wychodzi spontanicznie, bez jakiegoś większego planowania, ale coś fajnego udało się zrobić, tak mi się wydaje, że
no właśnie,
przede wszystkim dzięki temu YouTube'owi udało mi się poznać bardzo wielu ludzi, których bym nie poznał po prostu łowiąc sobie sam czy z kolegami i to chyba jest największa wartość tego wszystkiego. Ci ludzie i te znajomości, które gdzieś tam zostają na dłużej i to jest tak naprawdę bezcenne w tym wszystkim.
Tak, to prawda. A właśnie odnosząc się tutaj do twojego kanału, jako że teraz trochę zmian u ciebie nastąpiło właśnie z pracą, dużo osób się chyba zastanawia właśnie, co z twoim kanałem, tak, bo jest bardzo lubiany i myślę, że dużo osób czeka na twoje następne filmy. Więc może byś zdradził tak trochę tajemnicy, czy dalej będziesz nagrywał na wędkarski sztos, czy się zastanawiasz?
Wiesz, jeśli chodzi o wędkarski sztos, czami, że w pewnym momencie tak zaczęło mi czasu brakować, zaczęło mi brakować chęci do tworzenia treści. jakby takie małe wypalenie nastąpiło, bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę i może niektórym się wydaje, że jechać na ryby, nagrać materiał, potem to zmontować i wrzucić na YouTube'a, to jest jak pstryknięcie palca. Bardzo często bywało tak, że ja na przykład, nie wiem, wracałem z roboty, jechałem na ryby, potem wracałem z tych ryb, siadałem przed komputer i na przykład 10-minutowy filmik potrafiłem montować przez 3 noce, bo za każdym razem zasypiałem przy komputerze, żeby go dokończyć. I też tak w pewnym momencie doszło do mnie, że jeśli mam coś robić na pół gwizdka albo się przy tym męczyć, to chyba jednak to nie ma sensu. A tak się właśnie losy ułożyły, że gdzieś tutaj przy rozmowie z Sebastianem Kowalczykiem jakoś tak się zmówiliśmy, że nawinął się temat tego, żeby dołączyć do ich sklepu wędkarskiego Zadzior. Wcześniej, jeszcze jest ciekawostka, jak jeszcze prowadziłem wędkarski sztos, to z Sebastianem rozmawiałem na ten temat i proponował mi, żeby jakąś spółkę zrobić i otworzyć sklep, ale ja chyba nie byłem gotów, żeby tak duży projekt wejść. Mhm. Przede wszystkim trzeba na to poświęcić czasu, środków, determinacji. Mówię, ja mam 2 małych dzieci, sporo obowiązków na głowie i tak też nie do końca byłem gotów i troszeczkę się bałem w tak duży projekt wstąpić, żeby w nim uczestniczyć. Ale Sebastian właśnie ma już wspólnika, Michała Kądzielę, i wiesz, tworzył fajny duet i właśnie zaproponowali mi to, żeby do nich dołączyć. Tak się akurat fajnie złożyło wszystko chyba w czasie, że się tak po prostu zgadaliśmy i spróbowaliśmy i na razie jest okej, nie gryziemy się, także jest spoko.
Możliwe właśnie, że to po prostu tak miało być, tak, że faktycznie bez planowania nie możliwe. Wiedziałeś, co się wydarzy, ale może nie ma przypadku.
Dokładnie, mamy takie plany, żeby ten kanał Wędkarski Sztos jeszcze troszkę zagospodarować, bo Sebastian ma taki bardzo duży kanał i też jakby bardzo się przykłada do niego, bardzo uważa na to, co tam jest na nim zamieszczane. Wiadomo, że też ma tam jakieś swoje współprace z firmami i się zastanawiamy, czy z Wędkarskiego Sztosu nie zrobić takiego naszego tutaj teamowego kanału, gdzie byśmy pokazywali troszkę właśnie to łowienie, to tworzenie sklepu, to wszystko od zaplecza w takim bardziej kontencie luźnym, nie, spontanicznym, ale no, też musi być czas oczywiście. No tak. Także no,
jeszcze jest nic nie jest skreślone. Tak.
Jeszcze nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
No dobrze, czyli możemy czekać po prostu faktycznie, co się będzie dalej działo. Teraz zrobimy chwilę przerwy na muzykę i zapraszamy słuchaczy do pozostania z nami. Wracamy po przerwie w Radio Gozdawa. Moim gościem jest Paweł Gugała. Pawle, chciałabym się trochę odnieść do właśnie twojego łowienia w Wiśle, bo sporo osób też, myślę, że podziwia ciebie z twoim łowieniem boleni. I jako, że teraz jest czas na te właśnie duże bolenie, takie już jesienno-zimowe, mógłbyś troszkę tak jakby poradzić może słuchaczom, jak się dobrać do tego bolenia, no szczególnie na Wiśle, tak, bo tu możesz, myślę, się chyba najwięcej właśnie wypowiedzieć, właśnie jak je łowić, gdzie ich szukać, może jakieś przynęty twoje takie, które są najbardziej sprawdzone, takie po prostu...
Takie Słuchaj, wskazówki. Tak naprawdę jeśli chodzi o bolenie akurat w tym momencie boleniowym, bolenie, już woda temperatury jest zbyt niska, żeby bolenie aktywnie gdzieś tam łowić, przynajmniej te duże sztuki gdzieś tam w większych ilościach, po prostu jest zbyt zimna woda, one się poprzestawiały. Teraz trzeba po prostu sobie poczekać do maja, jeśli chodzi o bolenie. Wiesz, nie wiem, czy, znaczy ja przynajmniej i koledzy, z którymi mówimy, nie czujemy się jakimiś wynalazcami i żebyśmy Amerykę odkryli. Dla nas jest takie normalne, po prostu łowimy sobie ryby i pokazaliśmy po prostu, jak to robimy. Jeśli ktoś z tego korzysta, no to tylko na plus, jeśli to robi etycznie, wiesz, i tak dalej, no to tylko się cieszyć. Ale pamiętam takie sytuacje, że na początku trochę się z nas podśmiewano, jak pokazywaliśmy, jakimi przynętami będziemy bolenie łowili, w jakich miejscach. Często na przykład jak stawaliśmy na Wiśle, w takim naszym ulubionym miejscu, to wędkarze pukali się po głowie, co wy tutaj chcecie robić, że tutaj ryb nie ma, tylko wariat by tutaj łowił. A później się okazało, że przychodzimy na ryby, a gościu stoi z wędką i już czeka, co nie? Więc to też jest fajne, że troszeczkę nosa maruderom utarliśmy w takim pozytywnym znaczeniu, że pokazaliśmy, że to co robimy jest skuteczne i naprawdę jeśli ktoś też próbuje takiego łowienia niecodziennego, bo nie łowimy, znaczy nie to, że nie łowimy, w niektórych porach roku łowimy tak standardowo, jak to kiedyś się w gazetach i książkach opisywało, bolenie powierzchniowe, łowione ekspresem, szybko prowadzone w oblery. No, takiego łowienia troszkę odeszliśmy, szukamy ryb głębiej, w szybszych wodach, na całkiem inne przynęty, w całkiem innej kolorystyce. Jest to też łowienie bardzo uniwersalne, mi to się podoba, że jeśli idę nad Wisłę, to nie ograniczam się tylko do bolenia, ale tak naprawdę mogę się spodziewać i dużego sandacza, i dużego sumka. Jeśli też zejdę z wielkością przynęty, w takich łowiskach mogę spodziewać się wrzany, mogę spodziewać się klenia, łowienie agresywnie pracującymi przynętami, często w agresywnych kolorach, często też w czarnych kolorach. I wiesz, i to przynosi fajne efekty, szukanie ryb gdzieś tam bliżej dna, no te strzały i spotkania z dużymi rybami są po prostu niesamowite, to się pamięta na długo. A też między innymi ten YouTubek, który ja tworzyłem, pełni teraz rolę takiego albumu rodzinnego, gdzie możemy sobie zawsze, zwłaszcza w takiej zimowej porze z kolegami zajrzeć, jakiś filmik obejrzy tam sprzed roku, dwóch, czy sprzed kilku lat. I sobie popatrzeć, powspominać, jak to było i jak to będzie może w nowym sezonie.
No dobrze, czyli ja myślę, że do tematu w takim razie boleni będziemy mogli powrócić bliżej maja, tak? I może wtedy coś szerzej poradzisz, może nawet całą godzinę porozmawiamy o boleniach, tak, od A do Z.
Pewnie. Bo wiesz, to ja mógłbym to teraz opowiedzieć, gdzie, jak, kiedy, czym, aby to gdzieś zostanie zasypane przez inne treści internetowe, wędkarze tego nie zapamiętają, a może tak właśnie jak mówisz, warto będzie powrócić do tematu przed sezonem i wtedy rozłożyć go na czynniki pierwsze.
Tak, tak na czasie, bo właśnie tak,
będzie ciekawe.
Jakby ja boleni za bardzo nie łowię i może też stąd myślałam, że teraz jeszcze jest ten czas na bolenie, tak, ale może faktycznie już jest trochę za zimno, ale to w takim razie teraz jak jedziesz nad Wisłę, to w takim razie co ze sobą bierzesz, jakie przynęty i na co się bardziej szykujesz?
Teraz przede wszystkim staram się łowić sandacze. Ja ogólnie ten sezon poświęciłem sobie troszeczkę bardziej sandaczom i te bolenie poszły nieco w odstawkę. Co prawda kilka wypadów boleniowych sobie zrobiłem, troszeczkę, że tak powiem, zdarłem rdze z wędki i kołowrotka boleniowego, ale ten sezon poświęciłem troszeczkę bardziej na sandacze. Chciałem złowić w Wiśle, w Warszawie dużego sandacza. Co poniekąd mi się udało, bo udało mi się i 90 złowić, i 80, i kilka takich sandaczy nieco mniejszych. Myślę, że to jest wynik jeszcze spokojnie do poprawienia. Ale tak, teraz głównie jak wybieram się nad Wisełkę na łódkę, to przede wszystkim z nastawieniem na sandacze.
No dobrze.
Na sandacze staram się je łowić. Z kolei jak idę z brzegu, to też jest bardzo fajne łowienie kleni na dropshota, takich bulwarowych czy opaskowych. kleni na dropshota, tak naprawdę sandaczowym zestawem, ale bardzo ciekawe łowienie, atomowe strzały, no, te uderzenia kleni w tak przytrzymywaną w nurcie przynętę na dropie, no, też jest coś niesamowitego. No, niemalże jakby sandacz tam ładował i można się spodziewać naprawdę dużych ryb. Od 40 cm w górę, nierzadko klenie powyżej 50 cm. To myślę w dzisiejszych czasach i w tym gatunku akurat takie od 45 w górę czy 50 taki to już są naprawdę, naprawdę fajne ryby.
No właśnie, klenie też mam tutaj w planie o zapytanie, bo o ile jak jest ciepło, to jakby już troszkę więcej na tych grupach wędkarskich widać, że ludzie łowią, tak, bo to i smużaki, i łowienie powierzchniowe. Teraz widzę właśnie coraz więcej pytań, jak się do tego klenia dobrać, ale to może najpierw jeszcze chwilę byś opowiedział, jakby ktoś chciał właśnie na takiego sandacza się wybrać. Może właśnie jakie przynęty polecasz, jaki sposób prowadzenia tej przynęty i gdzie jakby szukać tego sandacza. A zaraz następne jeszcze zapytam właśnie o te klenie, bo to takie teraz też jeszcze na czasie.
Wyprzedziłem trochę teraźniejszość. To
no, okej,
wrócimy do kleni. A co do sandaczy, to my troszkę tutaj z Sebastianem, wiesz, się przekomarzamy, bo ja zazwyczaj sandaczy szukam gdzieś bliżej dna, w dolnych partiach wody. No, nieco cięższe przynęty, co prawda nie cały rok, bo to łowienie uważam, że jest dużo skuteczniejsze w porach letnich, aczkolwiek teraz jak jestem nad wodą, to staram się je obławiać i płytsze partie wody, i głębsze partie wody. Przede wszystkim będą to okolice rynien, kanty wypłycenia. Tutaj akurat mamy fajnie, bo w tej Warszawie jest pod wodą mnóstwo raf podwodnych, tak zwanych, pełno takich miejsc z kamieniami, z gruzami, ze zbrojeniami twardych, ubitych. Tutaj nie ma takiego przemieszczania piachów, jak gdzieś na dzikich odcinkach rzeki, że przykosy się przestawiają, rynny i tak dalej. Tutaj raczej dużych roszad nie ma, jeśli chodzi o ukształtowanie dna. I tutaj staramy się przede wszystkim obławiać okolice tych rynien w letnich miesiącach, bardziej głębiej, w głębszych partiach, w tych już końcówce sezonu, można tak powiedzieć u nas, bo to zostało raptem półtorej miesiąca sezonu sandaczowego. Te ryby można tak naprawdę znaleźć też pod samym brzegiem, no ale jak pływamy, to stajemy centralnie na kancie, jeśli chodzi o łowienie z łodzi oczywiście. I obławiamy sobie od głębszych partii do płytszych partii wody. Staramy się też w miarę możliwości szukać gdzieś pod brzegiem, prowadzić czasem w pół wody, czasami praktycznie pod samą powierzchnią, jeśli widać aktywność sandaczy. Także no, tak naprawdę wsiadając na łódkę, mam ze sobą przynęty uzbrojone i w 8-10 gramów ołowiu, ale również 25 i 30.
Czy to są bardziej gumowe przynęty, czy też jakieś takie woblery głęboko schodzące?
Tak, ja przede wszystkim z łodzi łowię jeśli chodzi o sandacze, z łodzi łowię na przynęty gumowe. Kiedyś bardzo dużo łowiłem woblerami głęboko schodzącymi, ale to łowiłem z brzegu. I powiem ci, że zwłaszcza w tych początkowych moich latach tutaj łowienia wiślanego, to potrafiłem cały listopad, grudzień być co noc nad Wisłą i łowić właśnie na opaskach, na płytko schodzące woblery. I efekty też były fajne. A potem właśnie jakoś weszła w grę łódka, człowiek się troszkę rozleniwił, już nie chce się tak po brzegach za tymi sandaczami hasać. Jeśli jest możliwość łowienia z łódki, też trzeba wziąć pod uwagę to, że te miejsca śródrzeczne, oddalone od brzegu, są zawsze nieco mniej przełowione. Co nie? No bo tutaj wędkarzy jest dość dużo, a wody dość mało. I no zawsze jak się chodzi z brzegu, to wiadomo, że mógł ktoś przed chwilą przejść przed nami, mógł rybę spłoszyć, no to czasami jest loteria tak naprawdę. A tutaj też przy łowieniu z łodzi mamy większe szanse na to, że u ostatniej doby, dwóch, trzech, nikogo przed nami nie było i może ta woda nie jest tak przestrzelona i uda się coś trafić. I tak naprawdę chyba największe swoje sandacze właśnie łowiłem z łodzi.
I to bardziej było właśnie za dnia, czy już bardziej powiedzmy bliżej zmroku? Czy to nie ma takiej reguły?
W tym roku tak się zastanowiłem, patrząc w swoją galerię zdjęć w telefonie, to zwróciłem uwagę na to, że wszystkie największe, najfajniejsze ryby miałem pod wieczór, po południu, pod wieczór, bądź krótko po zmroku. Poranek był dobry jedynie na początku sezonu, w tych ciepłych miesiącach, a tak naprawdę wszystkie fajne ryby, które udało mi się w tym roku na Wiśle złowić, to były właśnie pory takie, wiesz, nie mam też płaszczyzny porównania, bo ja nie próbowałem łowić w ciągu dnia, rozumiem, bo w ciągu dnia człowiek musi pracować, w weekend też tego czasu nie jest zbyt dużo, bo z kolei są jakieś domowe obowiązki, rodzina, więc też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby cały tydzień pracować, a na weekend wyparować na ryby, więc weekendy zazwyczaj też albo z rana trochę łowimy, albo z wieczora, no nie jest to tyle czasu poświęcanego na łowienie, ile człowiek by chciał, ale no dobre i to.
No tak.
Ze statystyk wynika, że w tym roku dużo lepsze były wieczory.
No dobrze. Czyli tu jakby ktoś chciał za sandaczem się wybrać, to może sobie trochę tu skorzystać z rad, że bardziej gumowe przynęty.
No i tak, no i w nocy, jeśli wędkarze łowią w nocy, to znaczy teraz tak naprawdę nie ma zbyt wielu możliwości, bo dość szybko robi się ciemno, więc spokojnie można sobie na wodę jechać o 18, 19, 20 na takie typowo nocne łowienie z brzegu, można sobie próbować na woblerki, ale jeśli są nieco głębsze miejsca, jeśli nie ma zbyt wielu zaczepów, bo też nie o to chodzi, żeby iść i narwać gum, jak najbardziej można próbować sobie łowić z opadu gumami, czy w półtoni, czy właśnie płytko schodzącymi woblerami z brzegu. No, trzeba próbować tak naprawdę, bo z tymi sandaczami to jest loteria tak naprawdę, reguły nigdy nie ma. Ma się swoje sprawdzone przynęty, które zawsze ma się w pudełku, ale też warto jest założyć coś nowego, jakąś nowość rynkową, której ryby mogły wcześniej nie widzieć, nie znać tej charakterystyki pracy przynęty. Także warto mieć ten jak najszerszy tak naprawdę repertuar przynęt przy sobie i oprócz swoich szlagierowych klasyków, na które mieliśmy wcześniej wyniki, też rzucać do wody coś nowego.
Bardzo dobra rada. Więc jeszcze teraz mogę zapytać o te klenie. Jako że, tak jak mówiłam, że jak jest ciepło, to troszkę są inne zasady łowienia kleni, a teraz zauważyłam, że dużo osób szuka informacji, jakie właśnie taką pogodę już w takich temperaturach łowić. Więc podziel się proszę swoją wiedzą, bo też widziałam ostatnio takiego nocnego, chyba 40+ właśnie dodawałeś klenia. Jak do tego podejść?
Taki standard właśnie wyślany, no 48 centymetrów. Wiesz, ja tu widzę po swoim messengerze, że jest coraz większe zainteresowanie tymi nocnymi kleniami. Coraz więcej wędkarzy się tym interesuje i też chciałoby tą rybkę przechytrzyć. Powiem ci, jaka była geneza takiego łowienia. To się tak naprawdę wzięło od łowienia sandaczy. Jeszcze wiesz, ładnych parę lat temu, jak chodziłem za nocnym sandaczem, łowiłem przede wszystkim na woblery. I zależność była taka, że na przynęty poniżej 10 cm bardzo często przyławiały się klenie. Ale to czasami bywało tak, że zamiast złowić sandacza, to w jedną noc na przykład łowiło się 10 kleni, 8 kleni, 5 kleni, wiesz, takich obślizłych, nie było gdzie ręki wytrzeć. One były raczej takim niepożądanym przyłowem. Później nieco próbowaliśmy się przestawić z tym łowieniem, bo też w miejscach, w których łowimy, jest dość dużo rwania. O ile serce mniej boli przy łowieniu z opadu, jeśli urwiesz gumę z główką dźwigową, o tyle przy woblerku za kilkadziesiąt złotych tak co noc no to no już tak. naprawdę potrafi kieszenią szarpnąć. Stąd też przyszło przestawienie się na dropshota, ale też takim dodatkowym czynnikiem tego przestawienia się było to, że tego sandacza z roku na rok jest coraz mniej. Po głowie sandacza u nas w warszawskiej Wiśle, pomimo tego, że jest wprowadzony no kill na odcinku miejskim, taki martwy kolejny przepis, którego mało kto go przestrzega, też wiesz, zwiększająca się ilość nocy na zero spotkań z sandaczem i to rwanie przynęt doprowadziło do tego, że się z kolegami zaczęliśmy przestawiać na właśnie łowienie dropshotem.
No właśnie.
I teraz tak, na dropshota jest dużo mniej rwania, praktycznie w ogóle go nie ma, jeśli odbierze się odpowiednio ciężarek, nie będzie zbyt lekki, jeśli nie będzie zbyt ciężki, tego rwania nie ma dużo i można tak naprawdę jednym zestawem przełowić miesiąc, dwa i trzy. I okazało się, że no pomimo tego, że właśnie tych sandaczy jest coraz mniej i coraz rzadsze są te spotkania i w przyłowieniu na dropshota, z kolei takim zamiennikiem stał się kleń.
A jak się tutaj mogę
wtrącić? Wiesz, no są fajne strzały i się...
Bo mógłbyś tak pokrótce, bo może część słuchaczy, nie wiem, zaczyna dopiero z wędkarstwem albo jeszcze nie miało styczności z metodą dropshota, tak pokrótce wytłumaczyć, jakby jak taki zestaw wygląda?
Tak,
chodzi mi, jak jest zbudowany, tak? No bo to jednak nie jest jak...
To jest jeden z prostszych zestawów do zbudowania. Mamy linkę główną, mamy przypon z karbonu długości, nie wiem, metra, metra 20, ale przypuśćmy w okolicy metra. Na końcu takiego zestawu mamy zamontowany na stałe bądź przesuwany ciężarek ołowiany. W połowie zestawu mamy zamontowany haczyk do dropshota. No i ten przypon mamy z węzełkiem połączony z linką główną. Samo łowienie tego zestawu, jeśli się nie dzieje nic, to generalnie dropshot jest dość nudny, bo tutaj nie mamy prowadzenia przynęty ciągłego, nie mamy podbijania z opadu, tylko tak naprawdę ciężarek leży na dnie, a my tutaj nad garstkiem pracujemy szturchając szczytówką, powodujemy to, że przynęta na haczyku drga i kusi ryby do brania. Przy czym taki rzeczny, czy nasz wiślany dropshot jest nieco inny od klasycznego, bo w klasycznym dropshocie ta przynęta na dłużej pozostaje nieruchoma w jednym miejscu. Tutaj jednak nurt powoduje to, że przy potrząsaniu nadgarstkiem czy delikatnym podkręceniu kołowrotka ten zestaw się przesuwa takim jakby wachlarzem, na chwilę się zatrzymuje, potem znowu się przesuwa, do tego dochodzą drgania nadgarstka. No i to też fajnie te ryby kusi. Więc no taka była geneza powstania tego łowienia kleni na dropshota, które to klenie kiedyś były niechcianym przyłowem, a teraz tak naprawdę stały się celem naszego łowienia, a z kolei sandacz jest bardzo chcianym i lubianym przyłowem i wiesz, no, wyszło na to, że lepiej sobie połowić kleni i ewentualnie przyłowić sandacza, niż chodzić za sandaczem kilka nocy, być może złowić, być może nic nie złowić, wiesz, narwać woblerów. Tak to po prostu ewoluowało. Nie wiem, czy udało mi się to w miarę zrozumiale opisać i czy
słuchacze że zrozumiale, tak.
To ogarnął, no ale starałem się jak mogłem.
Ja myślę, że też ja zrozumiałam, więc już jak ktoś będzie jeszcze dodatkowe miał pytania, to zawsze jeszcze może gdzieś tam się odezwać, tak? Nawet
zawsze może sobie replay włączyć i jeszcze raz.
Tak, albo gdzieś może na YouTubie znaleźć, ale tak. To w takim razie dobrze, czyli zestaw na dropshota naklenia i wtedy powiedz mi, czy wybierasz taki wieczór, powiedzmy, jak idziesz łowić na zasadzie, nie wiem, pogody, temperatury, czy po prostu idziesz, bo masz czas i jak dobierasz wtedy miejsca? Tak jak, podobnie jak z sandaczami?
Powiem ci, Powiem Ci, że miejsca są, jeśli chodzi o miejsca, praktycznie wszędzie, gdzie są kamienie, gdzie występuje jakiś białoryb. Klen jest tak plenną rybą i tak powszechną, że możemy się go spodziewać praktycznie wszędzie, gdzie jest choć trochę nurtu, choć trochę kamieni, choć trochę białorybu, wszędzie tam możemy spodziewać się klenia. Wystarczy wziąć w rękę pod pachy i przespacerować się trochę brzegiem rzeki i na pewno prędzej czy później go spotkamy. No tutaj wiadomo, że jeśli chodzi o te nocne łowienie, jak człowiek gdzieś tam wróci z pracy, wieczorem pogarnia wszystkie tam domowe obowiązki, no to wtedy można sobie na te 2-3 godzinki wyskoczyć. Mhm. Więc tak naprawdę jadę na ryby, kiedy mogę, nie zawsze, kiedy bym chciał. Jedyna taka zależność, którą zauważyłem w ciągu tam ostatnich lat łowienia nocnego, jeśli jest pełnia księżyca, nie uświadczysz brania klenia. Mhm. Przynajmniej ja to mówię do siebie. Gugała, pamiętaj, jak jest pełnia księżyca, nie pchaj się na klenie, bo to tym razem znowu nic ci nie da, stracisz czas i zmarzniesz. Naprawdę już klenia. Wiele razy to przerabiałem przez wiele sezonów. Jeśli jest pełnia księżyca, pomimo że dzień, dwa dni wcześniej klenie brały, po kilka czy kilkanaście sztuk, zawsze jak była pełnia księżyca, schodziłem na zero.
No dobrze, a czy
nie wiem, czy one ten księżyc widzą, czy odczuwają jakieś jego właściwości, czy nie wiem, czy przynęty bardziej widać, bo woda jest dość płytka, ale tak to po prostu jest, jeśli chodzi o moje łowienie, bo może inni wędkarze w innym rejonie Polski, na innej wodzie, albo z innymi rybami, całkiem mają inne spostrzeżenia, bo na przykład pełnia księżyca przy łowieniu nocnych sandaczy, to wcale nie jest wyznacznik tego, że ryby nie będą brały, a wręcz przeciwnie. Ja uważam, że jak jest pełnia księżyca i chcemy złowić sandacza, to powinniśmy lecieć nad wodę.
No właśnie, bo słyszałam właśnie bardziej, że po prostu jak jest pełnia, to są tam gorsze brania, ale to dobrze, że mówisz, że u ciebie się sprawdza, że klenie, nie?
Powiem ci, że podchodzę z dystansem do wszystkich teorii wędkarskich, jakie słyszałem i jakie sam gdzie tam wygłaszam, bo udało mi się obalić chyba wszystkie, jakie są, począwszy od tego łowienia boleni, brzan, kleni, sumków z łapy, sandaczy. To też nie jest żaden wyznacznik i też nie do końca warto się tym sugerować, jak ktoś nam powie gdzieś na jednym końcu Polski, że on łowi tak czy tak, a my to zastosujemy na swojej wodzie, to będzie działało. Możemy to spróbować, możemy to zweryfikować, ale no pamiętajcie, nigdy nie nauczycie się łowić ani oglądając filmy na YouTubie, ani słuchając audycji radiowych, bo to nie wszędzie działa tak, jak sobie to wyobrażamy.
Tak, na pewno trzeba wyjść i spróbować. A jeszcze co do zestawu tego na klenie, to przynajmniej z twojego doświadczenia, jaką przynętę zakładasz na ten hak? Bo domyślam się, że to powinna być po prostu gumowa przynęta, tak, która będzie sobie tam pracować.
Ale tutaj, na przykład tutaj jakieś... powiem ci, że przede wszystkim jaskółki, podłużne ripperki.
A jakaś
i to
wielkość?
Czasami jest tak, że zakładam 12-centymetrową jaskółę matusiaka i klejnie na to biorą. Czasami zakładam Swim Impacta od Kajtecha i jakiegoś tam 5 czy 7 centymetrów, już nie pamiętam tych rozmiarów wszystkich. Czasami zakładam jaskółkę 6-centymetrową, czasami jakąś imitację robaka. To też warto mieć nad wodą ze sobą kilka przynęt i sobie próbować, ale przede wszystkim jaskółki. Takie myślę najbardziej uniwersalny rozmiar, gdzieś w okolicach 8 cm. Właśnie no te jaskóły matusiaka 8-centymetrowe.
To właśnie chyba, się zastanawiam. Czyli
działają.
Rozpiętość nawet powiedzmy od 6 do tam 12 centymetrów, żeby sobie po prostu posprawdzać, co.
Dokładnie, bo nieraz już chcemy tak, wiesz, przestawić się troszeczkę grubiej, jak już się ochwacimy tymi kleniami, żeby może jednak troszkę pogrubić zestaw i zwiększyć przynętę, jednak poszukać, czy nastawić się bardziej na sandacza. Nawet jak się 12-centymetrową jaskółkę założy, to taki klej między 45 a 50 centymetrów bez problemu go wyknie.
No dobrze. No to myślę, że też już tutaj słuchacze mają wiele do testowania i do próbowania u siebie. Więc robimy znowu chwilę przerwy na muzykę i wracamy do rozmowy. Wracamy po przerwie w Radio Gozdawa. Rozmawiam z Pawłem Gugałą. I mam tutaj takie pytanie teraz o początek sezonu, bo już tutaj, jak sam powiedziałeś, zostało z półtora miesiąca i już masz plan, co zaczniesz od stycznia, czy wrócisz do pstrągów, czy masz jakieś...
A jak? Oczywiście, że wrócę do pstrągów. Słuchaj, powiem ci, wiesz, ja się nie czuję pstrągarzem. Uważam, że generalnie nie powinno się wędkarzy dzielić na, nie wiem, wiślaków, pstrągarzy, czy tam moleniarzy i tak dalej. No, każdy łowi ryby. Nie czuję się pstrągarzem. Może, żeby zostać pstrągarzem, trzeba by było nim się urodzić. I powiem ci, że nie spodziewałem się, że w moim wędkarskim życiu coś mnie jeszcze tak zaskoczy, jak kilka lat temu spróbowanie pstrągowania. Zawsze gdzieś ten temat się przewijał. Gdzieś tam koledzy odradzali, bo straszyli tym, że a to się nałazić trzeba po krzakach, a to ciężko złowić. I tak. Ja ci powiem, że jako były sportowiec, to właśnie bardzo polubiłem to przedzieranie się przez gęstwiny, przez mokradła, łażenie po tych krzakach, taki troszkę survival, robienie tak. Kilometrów, wiesz, nieraz 15-20 kilometrów. Mhm. Można w ciągu jednego dnia zrobić taką pstrągową rzeką. No i samo to szukanie pstrągów, same ich brania, hole, no to jest naprawdę coś nie do opisania i tutaj wręcz pewna metafizyka wchodzi w grę, jeśli ktoś właśnie takiego bakcyla pstrągowego załapie, spróbuje, to sam się przekona, że to zajawka niesamowita. Te ryby chyba nie mogą się nigdy znudzić. No i wiesz, w związku z tym, że nie jestem jakimś tam wieloletnim pstrągarzem czy wędkarzem uganiającym się za pstrągami, więc też nie mam jakiejś wielkiej życiówki i jeszcze tak naprawdę sporo nauki przede mną. Myślę, że spokojnie jeszcze z 50 lat i może też będę mógł sobie przykleić łatkę pstrągarza, chociażbym nie chciał. Ale naprawdę mam tutaj z pstrągami jeszcze kilka fajnych rachunków do wyrównania, bo tych spotkań z dużymi, ciekawymi rybami z sezonu na sezon jest coraz więcej poznanych nowych wód, nowych technik łowienia, prowadzenia, nowych przynęt, więc myślę, że z sezonu na sezon będzie lepiej, pomimo tego, że tak naprawdę jak innych ryb, tych pstrągów w naszych wodach jest coraz mniej.
No właśnie. No cóż, no ja trzymam kciuki za kolejne efekty, a mógłbyś poradzić właśnie na styczeń, luty też, może ktoś by chciał rozpocząć swoją przygodę albo ją po prostu kontynuować. Co się u ciebie sprawdza w pudełku pstrągowym i co musisz zabrać? Czy to cały wachlarz przynęt, na przykład i gumki, i obrotówki, i jakieś wahadła, czy może masz takie swoje, że jakbyś miał, nie wiem, trzy przynęty zabrać, to i tak byś wiedział co.
Słuchaj, jeśli chodzi o pstrągowanie, tak naprawdę ważne jest to, żeby dopasować się przynętą do tego, czym pstrąg akurat się żywi. W zależności od pory roku, wiesz, od temperatury wody, od tego, co zostaniemy nad tą wodą, musimy tak jakby rozszyfrować, jaki pokarm teraz pstrąg ma w wodzie, na czym może żerować i próbować na imitację tego pokarmu łowić. Wiesz, jeśli chodzi o moje łowienie, taką chyba najbardziej uniwersalną przynętą są wahadełka pstrągowe i obrotówki. I tak naprawdę na te przynęty możemy o każdej porze roku spodziewać się ryby i kilka razy już się przekonałem, mówiąc z kolegami, którzy łowili na jakieś tam imitacje larw, na jakieś dżigi, takie futrzaczki, jeśli chodzi o spinningowanie, to wahadełka wygrywały, także myślę, że na pewno będę próbował innych przynęt, na pewno będę próbował, wiesz, twitchować małymi, dużymi woblerami, żeby też, też troszkę dać rybie szansę, być może wydłubać coś większego, ale te wahadełka, coś w tym jest, że tych wyjść ryb jest dużo i praktycznie na każdej wodzie, gdzie łowiłem, miałem na to wynik, to naprawdę z ręką na sercu.
No dobrze, to ja mówię, trzymam kciuki za rozpoczęcie sezonu i ja też na pewno na pstrągach będę zaczynać.
Ja trzymam kciuki za twoje rozpoczęcie sezonu, bo jedna z nielicznych kobiet w naszym kraju, która wytrwale za pstrągami chodzi, co się bardzo chwali i też przegląda cały czas tutaj twoje relacje i czekam na fotkę z prawinnym kabanem. Prędzej czy później
też
na pewno
czekam,
się uda.
Tak. Nie dziękuję w takim razie. Bo właśnie niestety to nam się czas dzisiejszej rozmowy kończy, ale jeszcze mam takie pytanie na koniec, bo trochę się tych ryb już nałowiłeś, ale jakbym cię zapytała o rybę życia, to jakaś ci przychodzi do głowy taka, która cię najbardziej zaskoczyła albo właśnie takiej była sytuacji, żebyś się nie spodziewał, a po prostu no, do dzisiaj z pamięci?
Powiem ci, że ryba życia to myślę, że jeszcze jest przede mną, przynajmniej tak bym chciał, żeby była jeszcze przede mną. I tak naprawdę w każdym gatunku te wyniki mam tak, że to są spokojnie do poprawienia. I wiesz, i na pewno można metrowego sandacza jeszcze w tej naszej Wiśle wydłubać i bolenia 90+. Także myślę, że te najlepsze takie, ale było no, multum takich sytuacji, które na długo się pamięta. Na długo będę pamiętał te pierwsze spotkania z pstrągami. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na zawody pstrągowe. Co prawda wyzerowałem, miałem jedną rybę na kiju, wyzerowałem, ale jak pierwszy raz zobaczyłem spłoszonego pstrąga, jak szybko po rzece ucieka, wiesz, z prędkością błyskawicy, jak ta ryba się przemieszcza, no to było coś niesamowitego, to się zapamiętuje na długo i takich ciekawych sytuacji miałem sporo, gdy na przykład z Adasiem, z moim kolegą, którym tam dość często łowimy, wiesz, szliśmy na miejscówkę, gdzie będziemy łowili ryby i graliśmy w papier, kamień, nożyce, kto rzuca pierwszy, bo było niemal pewnie jak w banku, że ten, który rzuci pierwszy, będzie miał fajną rybę i tak się po chwili stawało, także takich fajnych sytuacji to można by było kiedyś książkę napisać, jak to wiem, jakieś wierzenia starego Gugały gdzieś wydam na jakiś kawałek papieru.
No, tyle już się zbierało historii, a jeszcze
pewno,
tyle.
Że na pewno byłoby śmiesznie.
A czy masz
no, przede wszystkim to ludzie. Przede wszystkim ludzie spotkani, czy nowo poznani, to też jest niesamowite. Co jeszcze nas czeka, ile nowych, fajnych, poznanych osób, ile gdzieś tam poznanych wód, ile ryb do złowienia, także no, pomimo, że tak jakby plan swój na ten sezon osiągnąłem, bo udało mi się złowić, wiesz, sandacza 90, ale tak naprawdę to już jest przeszłość i też bez końca nie ma sensu do tego wracać. I raczej trzeba patrzeć do przodu i myśleć o tym, co jeszcze przed nami.
Czyli następna ryba, taka twoja na liście marzeń, to jaka jest?
No jakbym sandacza metrówkę złowił, to mogę umierać wtedy.
Mhm. No to czyli jeszcze lepiej, żebyś nie złowił przez kilkadziesiąt lat.
No nie, no bo trochę, bo jak umrę przed złowieniem tej metrówki, to umrę niespełniony, ale jakbym umarł już po złowieniu tej metrówki, to już to by było, to nawet nie musicie kwiatów na pogrzeb przynosić, ani zniczów tam. Lepiej dać na zarybienie. Także wtedy bym był spełniony, tak myślę metrowego, bo łowiłem ponad metrowe szczupaki na przykład i w ogóle mnie to nie kręci, Ale nie mam nic do łowienia szczupaków, ale nie jest to moja ulubiona ryba.
Rozumiem.
Metrówka szczupaka jakieś tam wrażenie nie robi, ale jak już bym złowił sandacza metrowego albo bolenia metrowego, to już by było coś, to naprawdę. A mam kolegę, który miał 99 z warszawskiej Wisły, bolenia, widziałem zdjęcia, wyglądał po prostu jak amur. Także no, wszystko jest możliwe. Myślę, że takie ryby są, gdzieś tam na nas czekają i na pewno mogą się jeszcze przytrafić.
To ja trzymam kciuki oczywiście za to. I dziękuję tutaj w dzisiejszym za rozmowę i może faktycznie jak będziesz miał czas i ochotę, to sobie na rozpoczęcie sezonu typowo się skupimy na boleniach. A to mówię, dzisiaj to
słuchaj,
już...
Słuchaj, ja ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do takiej rozmowy i bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że nie przynudzałem i że nada się to ta audycja do puszczenia gdzieś szerzej w internet i wstydu nie będzie. I w ogóle nie spodziewałem się, że tak szybko nam to zleci, bo ja tak naprawdę dopiero się rozkręciłem, a ty już mówisz, że musimy kończyć rozmowę.
No niestety,
także jak najbardziej przed sezonem boleniowym chętnie znowu się z tobą spotkam na łączach i możemy porozmawiać jak najbardziej.
Dobrze, to ja dziękuję i w takim razie czekamy na kolejną rozmowę. Zapraszamy tutaj słuchaczy.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tobie dziękuję i temu reżyserowi. Dużo zdrówka.
Dziękuję bardzo i wzajemnie i moim i państwa gościem był Paweł Gugała. I zapraszam do słuchania Radia Gozdawa i na co dzień, i do podcastów. Pozdrawiamy i miłego wieczoru.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.